zaczynamy od basketu. To nie był łatwy mecz, choć spodziewaliśmy się, że będzie łatwo. Koszykarze z Telmetona i BC Zielona Góra wygrali w Koszalinie z miejscowym AZS-em, tak jak informowaliśmy, 81-72. Po pierwszej połowie zapowiadało się, że będzie to spacerek, no ale nie było tego spacerku, bo praktycznie do końca kibice z Telmetu musieli drżeć o wynik. No ale o wszystkim będący w Koszalinie wciąż Jacek Białogłowy. Dobry wieczór, Jacku.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No mecz o dwóch różnych obliczach, chyba tak można powiedzieć, prawda?
No zdecydowanie. Pierwsza połowa w wykonaniu Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Niewykluczone, że to najlepszą połową była w tym sezonie w ogóle tej drużyny. To, jaką skuteczność pokazał Stelmet w tej pierwszej połowie, to właściwie można powiedzieć, że się niemal nie zdarza, bo generalnie punkty z gry, jeżeli chodzi o skuteczność rzutową Stelmetu, to było 70%, natomiast jeśli chodzi o skuteczność za linii 6 metrów 75 centymetrów, to tu się wszyscy łapali w ogóle za głowy, bo Stelmet grał na 89% skuteczności. Kto nie rzucał, to trafiał. Nawet Żeli Kosakić, chorwacki skrzydłowy drużyny zielonogórskiej, na takim luzie trafił jeden z tych rzutów za 3 punkty, że po prostu tu ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Taki sobie kroczek do tyłu zrobił za te linie, jak gdyby nigdy nic od niechcenia trafił sobie za 3 punkty. Mówi się potocznie w takich przypadkach, że jakby Stelmet rzucał krzesłem, to by dzisiaj też trafił do tego kosza w pierwszej połowie. No w każdym razie skuteczność zielonogórzanie mieli fantastyczną i drużyna gospodarzy, miałem wrażenie takie, że z każdą minutą tutaj ma takie coraz bardziej podcięte skrzydła. W tej pierwszej połowie w każdym razie Stelmetowi no niemal wszystko wychodziło, wszystko Stelmetowi wpadało i pierwsza piątka i ławka, która zdobyła 28 punktów na 57 zdobytych przez całą drużynę, czyli właściwie po 50% podzieliła się pierwsza piątka i ławka, więc wszyscy tutaj rzucali, wszyscy trafiali. Filip Matczak, który ostatnio nie grał, praktycznie nie gra w drużynie, dzisiaj zagrał ledwie 4,5 minuty, ale też wyszedł na parkiet i w pierwszej połowie też mu wpadło, także cała drużyna jeden drugiego napędzał, piękne podania, świetne rzuty, 14 asyst Stelmetu w pierwszej połowie i tak jak powiedziałeś, wydawało się, że to będzie spacerek do końca i 20 minut się skończyło, zespoły poszły do szatni, a potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy w tym dzisiejszym spotkaniu i właściwie chyba nie do końca ktokolwiek potrafi odpowiedzieć tak konkretnie, co się stało. Trener Igor Jowowicz, trener Stelmetu, na konferencji prasowej, podobnie zresztą Łukasz Koszarek, mówili po prostu, że no wszystkim się zdawało w Stelmecie, że to się już samo wygra, że jest 20 punktów przewagi, więc my to sobie dociągniemy jakoś tam do końca, a tutaj zaczął się problem, bo Stelmetowi już tak piłka nie wpadała do kosza, no pudłował Stelmet przez kilka minut, w ogóle nie trafił w trzeciej kwarcie, a za to w drużynie gospodarzy rozstrzelał się nowy zawodnik AZS-u Koszalin. Człowiek, który jest znany z Polski, bo kilka lat temu grał najpierw w Turowiec Gorzelec, potem w Rosie Radom. Tori Tomas, bo o nim mówię, dzisiaj zadebiutował w AZS-ie Koszalin i jak on zaczął trafiać w drugiej połowie, no to z kolei zaczęliśmy przecierać oczy ze zdumienia, że człowiek z AZS-u Koszalin może tę drużynę właściwie w pojedynkę ciągnąć i w pojedynkę niemal niwelować straty. Oczywiście oprócz niego trafiał jeszcze między innymi, bo bardzo dużo punktów trafił Drew Brandon, natomiast ten właśnie Tori Tomas, jak najpierw trafił dwie trójki w bardzo trudnych sytuacjach, to tak to pociągnęło jego i całą drużynę, że po prostu teraz z kolei drużyna z Koszalina trafiała jeden za drugim rzut. No i zielonogórzanom zaczęły tutaj opadać ręce. I nagle z 20 punktów przewagi Stelmetu zrobiło się 5 punktów przewagi na koniec trzeciej kwarty. No już było wiadomo, że łatwo nie będzie. W tej czwartej kwarcie no chyba trzeba powiedzieć, że w końcu zwyciężyło doświadczenie zielonogórzan, zwyciężyło to, że jednak mieli więcej tych zawodników, którzy mogli trafiać i ta końcówka nerwowa rzeczywiście odrobinę była. Natomiast na zakończenie jest 9 punktów przewagi Stelmetu Enei BC Zielona Góra. I tak jak Łukasz Koszarek mówił przed tym dzisiejszym spotkaniem, bez względu na to, w jakim stylu, najważniejsze, żebyśmy tutaj wygrali i żebyśmy w ogóle 2 mecze wygrali w ciągu 3 dni. Stelmet gra 2 mecze dzisiaj w Koszalinie, a pojutrze w Gliwicach. I te punkty najważniejsze, mówił Koszarek, są dla zespołu zielonogórskiego, no bo Stelmet chce być na pierwszym albo drugim miejscu przed playoffami, ponieważ to daje oczywiście rozstawienie i przewagę własnej hali aż do półfinału, jeżeli Stelmet będzie drugi, natomiast gdyby był pierwszy, to aż do finału daje to przewagę własnej hali. No to pierwsze z tych 2 zadań poniedziałkowo-środowych zostało dzisiaj wykonane.
Czy to jest taki mecz z gatunku zagrać, zapomnieć, jest takie studenckie sformułowanie, i zwyciężyć na koniec? Kilka takich meczów Stelmet już miał w tym roku, że nie zachwycał, że grał bardzo nierówno, relacjonowałeś te spotkania zresztą, ale wygrywał ostatecznie. To taki sposób na te teoretycznie słabsze drużyny, żeby jak najmniejszym nakładem sił być może wygrać?
Dokładnie, zresztą ja mam takie wrażenie, właściwie nawet nie wrażenie, tylko taką mam ocenę, że w tej chwili ta liga podzieliła się tak mniej więcej na pół i gdzieś mniej więcej do 6-7 miejsca są drużyny silne lub bardzo silne, natomiast poniżej to są drużyny, które po prostu są drużynami słabymi i takie zespoły jak Stelmet czy ta cała czołówka, Polski Cukier, Anwil, Arwab, Arka powinni wygrywać z tym dołem, no bo popatrzmy, są drużyny takie jak Miasto Szkła Krosno, Trefl Sopot, Rosa Radom, AZS Koszalin właśnie, czy Spójnia Stargard, to są tak słabiutkie zespoły, że naprawdę taki Stelmet, nawet jak gra na wyjeździe z takimi ekipami, to powinien spokojnie, dokładnie zwyciężać, zajeżdżać do tego miasta, zwyciężać i zapominać i dopisywać sobie 2 punkty i już tylko czekać, przygotowywać się do meczów najważniejszych w tym sezonie, czyli do meczów z Anwilem, właśnie Polskim Cukrem, Arką Gdynia czy Stalą Ostrów, ewentualnie do meczów w lidze VTB i taki właśnie mecz z AZS-em Koszalin czy z GTK Gliwice, to jest właśnie jeden z tych meczów. No i to, że sobie Stelmet sam zrobił problemy w drugiej połowie, to rzeczywiście wyglądało nie najlepiej, natomiast tak naprawdę mimo wszystko ten Stelmet większą część tego spotkania miał pod kontrolą i tak sobie wyobrażam, że mecz środowy w Gliwicach podobnie może wyglądać, że w tym GTK może też będą jakieś problemy, natomiast Stelmet jest na tyle mimo wszystko pewnym siebie zespołem i ma tak klasowych zawodników, że też powinien tam dokładnie zajechać, zwyciężyć i zapomnieć, znowu będziemy mieli 3-0 i będzie wtedy Stelmet się szykował do sobotniego meczu, a tam już będzie dużo poważniej i dużo ważniejszy mecz, bo w lidze VTB z Jenisejem Krasnojarsk, na który myślę, że cała ekipa z trenerem Igorem Jowowiczem na czele przede wszystkim w tym tygodniu się nastawia.
No jest bardzo ciasno, jeśli chodzi o terminarz, bo w piątek grali z Parmą w VTB, dzisiaj w Koszalinie, w środę, tak jak mówisz, w Gliwicach, no a później w sobotę ten mecz w VTB. Jak oni twoim zdaniem fizycznie wyglądają? Widać, że trener Jowowicz no nie gra pierwszą piątką, tylko wręcz przeciwnie, tu nie ma pierwszej piątki chyba, gra całym zespołem, dzisiaj przykładowo Łukasz Koszarek, raptem 12 minut, jak pokazują statystyki. Szeroki wachlarz chyba, tak? I długa ławka, to jest klucz do sukcesu, jeżeli się ma aż tyle spotkań?
Zdecydowanie Łukasz Koszarek dzisiaj nie grał idealnie, wprawdzie zdobył w ciągu tych 12 minut 13 punktów, więc to i tak jest świetna zdobycz, natomiast jeśli chodzi o rozegranie, nie było jakoś idealnie, natomiast ten szeroki skład, szeroki, no to jest 10 zawodników, klasowych zawodników, przy czym powiedzmy sobie szczerze, że Filip Maczak i Jarosław Mokos grają niewiele, więc trener Jowowicz gra ósemką plus, można powiedzieć, jeżeli weźmiemy pod uwagę te krótsze minuty Mokrosa i Maczaka. Natomiast jeśli pytasz, jak oni wyglądają, bardzo dobrze dzisiaj wyglądali i myślę, że te 4 dni z poprzedniego tygodnia dały dużo Stelmetowi, bo przypomnijmy, że w poprzedni weekend, nie ten, który mieliśmy przed chwilą, tylko w ten poprzedni weekend Stelmet zagrał w Rydze, takie fatalne spotkanie, gdzie tam przegrał 30 punktami z VfR Riga, przyjechał do Zielonej Góry i miał 4 dni bez meczu, bez jakiegoś wyjeżdżania na spotkania, bez jakichś lotów, bez jakichś dojazdów na lotniska. Natomiast koszykarze mogli po pierwsze odetchnąć, bo spotkali się z rodzinami. To się wydaje banalne, ale jak oni niejednokrotnie w tym sezonie byli po 3 dni, czy nawet raz tydzień byli na wyjeździe i nie widzieli się ze swoimi rodzinami, to wrócili do domów, odetchnęli tym takim właśnie rodzinnym powietrzem, spotkali się z żonami, ze swoimi dziećmi. Mentalnie człowiek na pewno wtedy oddycha. Poza tym odpoczęli dokładnie również fizycznie od tych wyjazdów, które na pewno kosztują tych w cudzysłowie starszych panów koszarka za czy Chrycaniuka i to dało im potężnego kopa i widać było w tej pierwszej połowie szczególnie, jak oni tu energetycznie grają. Zresztą w drugiej połowie też sporo energii ten Stelmet miał, natomiast przestał trafiać i Tori Thomas zaczął szaleć, więc to gorzej niby wyglądało, ale myślę, że oni fizycznie dzięki temu poprzedniemu tygodniowi i temu oddechowi wyglądają bardzo dobrze i myślę, że powinni sobie fizycznie, mimo 3 meczów 6 dni, poradzić.
To jeszcze ostatnie krótkie pytanie i krótka twoja diagnoza. Markel Starks, bo on wrócił przecież. To jest ten Markel Starks, na którego my czekamy, czy dziś za słaby rywal, żeby cokolwiek powiedzieć.
Jeszcze za słaby, jeszcze myślę, że trener Igor Jowowicz ma do niego dużo pretensji, chociaż już coraz pewniejszy. Ja mam wrażenie, że po tej kontuzji, której doznał Markel Starks po tym powrocie, on był oczywiście poza formą, natomiast tam chodziło o to, że on wypadł z jakiegoś rytmu i nie czuł się pewnie. Jak rzucił jeden niecelny rzut, drugi niecelny rzut, złe podanie, no to wskakiwał w ten taki zły rytm i błędził i kaleczył kolejne akcje. Dzisiaj też tak było. On przeplatał dobre akcje słabszymi i było tak, że na przykład rzucił świetnie, rzut za 3 punkty, a potem nagle jedno, drugie złe podanie, uszy opadają, skrzydełka podcięte i wtedy trener go zdejmował. Widać, że ten Starks jeszcze nie jest tym Starksem, o którym kibice marzą. Tutaj zastępował go na przykład dzisiaj Filip Maczak dość długo, tak naprawdę, znaczy dość długo jak na Filipa Maczaka, bo ciężko powiedzieć, że 7 minut i 49 sekund to jest długo. Natomiast Filip Maczak był wprowadzony za Markela Starksa i parę razy rzeczywiście niezłą grę pokazał Filip Maczak. Swoją drogą, a propos Maczaka, jeszcze słówko tylko powiem, że Filip Maczak, mówiło się o tym, że do AZS-u Koszalin mógłby iść, że chciałby zostać wypożyczony. Podpytywałem tutaj trenera miejscowego Marka Łukomskiego, czy jest temat. Łukomski mówi, że rozmawiał i z Filipem Matczakiem, i z jego agentem. Niejako AZS Koszalin wysłał wici do zapytanie do Filipa Matczaka, jego agenta, czy jest zainteresowany grą w AZS-ie Koszalin. Filip Matczak, wiemy, że jest zainteresowany grą przede wszystkim, grą w innym klubie niż Stelmet Zielona Góra. Być może, chociaż on najchętniej grałby w Stelmecie i chętnie przyjąłby więcej minut na parkiecie, natomiast na pewno trwają rozmowy o tym, właściwie przede wszystkim Filip Matczak prosi, wyprasza u władz klubu i u trenera Jowowicza, żeby go puścili na wypożyczenie. No tylko, że mamy sytuację, o której pisałem kilka dni temu. Sytuacja jest następująca. Filip Matczak chce odejść na wypożyczenie, tylko że kluby, w których chciałby Filip Matczak grać, nie chcą płacić Filipowi Matczakowi pensji. Liczą na to, że Stelmet zapłaci jego pensję po prostu i będzie to na zasadzie, że Stelmet jest na kontrakcie, Matczak jest na kontrakcie w Stelmecie, natomiast gra gdzie indziej i za to płaci Stelmet. I na to Stelmet się absolutnie nie chce zgodzić, więc na razie sytuacja jest patowa. Wszystkie strony w jakimś sensie mają swój interes. Najbardziej cierpi w tym, myślę, Matczak i frustruje się bardzo, bardzo mocno. To widać między meczami, kiedy się z nim porozmawia o tej całej sytuacji. Natomiast na razie transferu nie ma żadnego wypożyczenia. Był tutaj dzisiaj zresztą Janusz Jasiński, właściciel klubu, który jest z rodziną akurat nad morzem, ale przyjechał na ten mecz. Długo rozmawiał z trenerem Jowowiczem. Ciężko dowiedzieć się od niego czegokolwiek na ten temat. Natomiast na razie jasny komunikat jest. Nie wiem, być może to się zmieni w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, ale na razie komunikat jest jasny. Nigdzie nie puszczamy Filipa Matczaka i na tym właściwie dzisiaj możemy postawić kropkę.
No i kropkę też stawiamy, jeśli chodzi o rozmowę z Jackiem Białogłowym. Jacku, szerokiej drogi w takim razie i bezpiecznej do Zielonej
Dzięki
Góry.
Dzięki serdecznie, do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie. Stelmet na ABC Zielona Góra. Dziś w kolejnym meczu Ekstraklasy, przypomnę, pokonał w Koszalinie AZS 81-72. Jest liderem tabeli. W środę, tak jak słyszeliśmy, kolejny mecz no, z teoretycznie słabszym rywalem. Wyjazdowe spotkanie z GTK Gliwice. A my pozostajemy przy baskecie. Na ćwierćfinale zakończyły koszykarki Invest in the West NA Gorzów udział w turnieju o Puchar Polski. Gorzowianki uległy w Bydgoszczy w miniony piątek NRZ Toruń 79-89. O tym właśnie pucharowym spotkaniu, no i także o zbliżającym się meczu w 1/8 finału Eurocup w Lyonie francuskim. Filip Górecki rozmawia z trenerem gorzowskich koszykarek Dariuszem Maciejewskim.
Taki był mecz właśnie, gdzie żeśmy gonili, one ją uciekały. Też duży wpływ na to miała kontuzja, taka zderzenie mocne naszej Kiary Linki z podstawowego naszego centra. Dostała bardzo mocno w głowie i jej 19 minut bez gry. Duży wpływ miało, że w tym momencie przewaga fizyczności Torunia była dość zdecydowana i mieliśmy duże problemy z utrzymaniem tablicy. Już sama Litwinka z Faryte zebrała nam 9 zbiórek w ataku, z czego 4 razy dobiła piłkę, także no ale ten mecz nie był w naszym wykonaniu najlepszy, aczkolwiek z tego co później widziałem, to jednak Toruń jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji w tej chwili i pokonanie Gdyni też świadczy o tym, że one naprawdę grają w tej chwili bardzo dobry basket, a my na ich tle wyglądaliśmy przeciętnie.
Jeżeli chodzi o Kiarę, to jakiś poważny uraz?
No naprawdę miała takiego dużego guza, że dawno nie widziałem aż takiej sytuacji, gdzie tak szybko to wszystko spuchło. Próbowała jeszcze coś tam grać, ale w tej chwili myślę, że to po prostu tylko kwestia czasu i będzie dobrze.
Jeżeli chodzi o ten mecz, też już zapowiadał pan, że będzie pan chciał szeroko pograć, że tej rotacji będzie, te założenia, jeżeli chodzi o rotację, też zostały wypełnione?
Tak. Wszystkie 10 zawodniczek pograło w dość dużej ilości czasu, także to było też podstawowa sprawa, żeby tutaj nikogo nie przemęczyć. Ten puchar, wiadomo, on jest po drodze do Europy i tak naprawdę do polskiej ligi. Z tego, co tak byłem i czułem, najbardziej to zależy w tej chwili tylko Polkowicom, że one jakby chcą zdobyć tą koronę i naprawdę wysoko zajść do Final Four Euroligi. Mają cel zdobycie Pucharu Polski, dlatego było widać u nich taką bardzo mocną mobilizację. No to, co zrobiły z Artego, to było naprawdę kosmiczna przede wszystkim defensywa. Byłem na meczu w środę Polkowic z Jekaterynburgiem w Eurolidze i tam też ta defensywa była na bardzo wysokim poziomie. To później się potwierdziło, że w tej chwili Polkowice są na pewno w te również bardzo dobrej dyspozycji, a gdzieś Bydgoszcz troszeczkę wpadła w dołek. Myślę, że jest to takby sytuacja normalna, że przez 7 miesięcy nie jesteś w stanie utrzymać takiej równej dyspozycji, ale tak naprawdę wszystko i tak rozstrzygnie się, jeżeli chodzi o polską ligę w układzie playoffów, a więc szczyt formy trzeba trzymać na kwiecień.
Jeszcze jeżeli chodzi o, nawiązując do meczu z Energą, Maria Popowa zaliczyła 19 punktów, ale ta skuteczność jakoś imponująca nie była.
To nie był generalnie nikt z żadnej zawodniczek jakiś wybitny mecz i Masza uzbierała co prawda te punkty, ale nie było jej przez długi okres widać na parkiecie. Później jakby się troszeczkę obudziła i jakby te punkty swoje uzbierała, a tak jak powiedziałem, żadna z zawodniczek nie zagrała naprawdę na dobrym poziomie.
Teraz czas już się skupić na meczu w Lyonie. Teoretycznie jesteście rozstawieni, ale wiadomo, że to zespół jest bardzo mocny. Chyba tam jest kilka zawodniczek, na które trzeba bardzo uważać.
Tak, no zespół bardzo mocny w tej chwili. Chcę koniecznie być w finale ligi. To daje mi gwarancję występu w Eurolidze w przyszłym roku i taki mają cel. Na pewno zespół zbudowany przez gwiazdę NBA, Tony Parkera. To jest jego w tej chwili klub z wielkimi aspiracjami zarówno w męskiej, jak i żeńskiej koszykówce. Chcą zdominować tu Europę i to jest w tym roku, ten zespół jest pierwszym na pewno krokiem w realizacji swojego celu i tak naprawdę no, zawodniczki typu Clark, którą doskonale znamy, MVP poprzedniego sezonu, którą koniecznie chciał utrzymać Polkowice, widać było, że jakby się tutaj nie dogadali, ale taki Santos Brazylika, taki center podstawowy jest Soloniak, bardzo podstawowa przez wiele lat zawodniczka pierwszej piątki reprezentacji Francji, jest największa jakby w tej chwili nadzieja belgijskiej koszykówki, ale Mantno Rozegraniu, która również są Kiarą Linkens, była w pierwszej piątce Mistrzostw Europy U20 dwa lata temu. No, to jest zespół naprawdę bardzo, bardzo mocny. Jest jeszcze Pluf, Kanadyjka z pierwszej piątki, jedna z bliźniaczek i też również wybije, jest to wyróżniającą się postać tego zespołu. Są również Francuzki, które nie są przypadkowe i tak naprawdę no, czeka nas bardzo ciężkie zadanie.
To w ogóle jest jeden chyba z najsilniejszych przeciwników, jeżeli chodzi o całą historię występu naszego klubu w europejskich pucharach.
No na pewno, jeżeli chodzi o puchary europejskie, to tak. Aczkolwiek no myślę, że w momencie, kiedy graliśmy w Eurolidze, takich zespołów było naprawdę dużo, czy tam na przykład Orienburg, czy Bursz i wiele, wiele innych rzeczy. USK Praga, mieliśmy okazję z nimi grać i fajnie, że wracamy do tych czasów. Z tego się tylko trzeba cieszyć, bo mam nadzieję, że kibice przyjdą zobaczyć, jak ta koszykówka wygląda na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nie jest co prawda daleko do Polkowic, także kto jest zainteresowany. Tam paru kibiców również spotkałem, gorzowskich w Polkowicach, żeby zobaczyć największe gwiazdy światowej koszykówki w Jekaterynburgu, ale myślę, że tutaj nie trzeba daleko jechać. Będziemy to mieli niedługo u siebie.
Plan standardowy, tak? Wylatujecie dzień wcześniej, tam trening na miejscu.
Tak, będziemy rano wylatujemy w środę, wieczorem jeszcze mamy trening tam na hali, gramy w czwartek dopiero po 20, a więc również zrobimy w czwartek trening, gramy mecz, stamtąd nie wracamy już do Gorzowa, wylatujemy z Berlina, ale nie wracamy już do Gorzowa, tylko wracamy do Warszawy, stamtąd jedziemy autobusem do Lublina, bo w niedzielę czeka nas również bardzo trudny mecz Ligi Polskiej.
No i oczywiście my będziemy na obu tych spotkaniach, w czwartek spotkanie we Francji o 20, relacje w Radiu Zachód, a z trenerem gorzowskich koszykarek Dariuszem Maciejewskim rozmawiał nasz człowiek Filip Górecki.
Radio Zachód 103 i 106 FM.
Przez najbliższe minuty w magazynie sportowym Radia Zachód o siatkówce porozmawiamy. Ważne zwycięstwo odniósł w miniony weekend jedyny lubuski przedstawiciel w pierwszej lidze, Olimpia Sulęcin. Olimpia wygrała 3-0 z KPS-em Siedlce i w tej chwili zajmuje 11 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Sulęcinianie wciąż marzą o awansie do fazy play-off. Czy to jest w ogóle realne? O dotychczasowych meczach i perspektywach na przyszłość sulęcińskiej siatkówki rozmawiamy z byłym prezesem i byłym trenerem Olimpii Stanisławem Szablewskim.
Rozmawiamy po znakomitym występie Olimpii Sulęcin z KPS-em Siedlce, bo i wygrana cieszy, ale styl chyba także. To najpierw pana zapytam o to spotkanie, bo uśmiechy na twarzach wszystkich, prawda?
Ja myślę, że potencjał w tym zespole był od początku sezonu. Problem polegał gdzieś tam mentalny, który nie potrafił zespół jak gdyby wykorzystać. Kilka takich gier, które powiedzmy nie poszły po myśli naszego zespołu, spowodowały, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu tabeli. Ten zespół naprawdę zasługuje pod względem umiejętności takich technicznych na wyższą lokatę. Myślę, że wcale nie było to pozbawione sensu, że mogliśmy już być w 1-10 miejscu i bezpiecznie, powiedzmy, kończyć sezon. No niestety, dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, której musimy myśleć o tym, żeby dwa ostatnie punkty sezonu wygrać. To będzie znaczyło, że zostajemy jeszcze i wyciągamy dalsze wnioski na dalszą przyszłość. I myślę, że zespół już jest. Przy dwóch, trzech korektach można mówić, że przyszły sezon będzie już znacznie, znacznie lepszy.
Olimpia to jest taka mieszanka rutyny, bo są doświadczeni zawodnicy, Kordysz, Woroniecki, Hunek, to są ludzie, którzy z niejednego siatkarskiego pieca chleb jedli. Są też młodzi. Co jest siłą tej drużyny, pana zdaniem? Mimo, że tych zwycięstw i tych punktów nie ma zbyt wiele, to jednak Olimpii, mam wrażenie, można się bać, jak gra na bardzo dobrym poziomie.
Ja myślę, że zespół jest postrzegany przez wszystkich przeciwników w lidze jako zespół, z którym się bardzo trudno gra. Tutaj jesteśmy o tym przekonani, że siła tego zespołu to są umiejętności tych doświadczonych zawodników, poparte chęcią dobrej gry tych młodszych zawodników. Myślę, że mamy bardzo dobre skrzydła, mamy dobrego libero, który stanowi, że początek każdej akcji jest dla nas o ileś tam łatwiejszy. No czasem gdzieś tam głowa zawodzi, jeżeli chodzi o wykończenie, tego siły ataku jak gdyby nie zawsze wystarczyło. Dzisiejszy mecz pokazał akurat, że to jest rozwiązanie, że należy tymi skrzydłami jak najwięcej grać. Myślę, że zespół dzisiaj otworzył przed sobą nadzieję, że te mecze końcowe będą już zupełnie inne dla kibiców.
Marzymy o utrzymaniu, ale powiedzmy sobie wprost, nawet ósemka jest realna, bo ta tabela jest bardzo mocno spłaszczona, jak ktoś patrzy na pierwszoligowe rozgrywki. I tak raz, drugi, trzeci się wygra i można być na siódmym, ósmym miejscu. Co będzie pana zdanie w najbliższej przyszłości? Można być optymistą?
Zdecydowanie należy. My tu jesteśmy wszyscy optymistami i tu ja sobie nie wyobrażam, żeby czarne chmury ciągnąć. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, jak redaktor tutaj zauważył. Pierwsze 3-4 zespoły, które mają jakieś tam aspiracje, powiedzmy, do plus ligi, wyraźnie się jak gdyby odbijają. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet taki silny zespół jak Września, u nas tutaj miał problemy, przegrał i na wyjeździe u siebie też przegrał. Czyli można wygrać z każdym.
A jak będziemy patrzeć, jakich my meczów będziemy żałować, to tych spotkań jest naprawdę sporo, prawda? Tych punktów pogubionych.
No tych punktów, jak wcześniej już powiedziałem, jest aż tyle, że miejsce nasze jest w dolnej części tabeli, a nie w tej bezpiecznej.
Będzie ósemka, będzie dziesiątka, czy będzie walka w playoutach?
Ja myślę, że dzisiaj trudno jest, na pewno jest jeszcze duża szansa, żeby wejść w dziesiątkę. Bardzo bezpieczne miejsce i należy wierzyć w to, że te ostatnie mecze spowodują, że zespół nabierze pewności siebie i będziemy już grali na poziomie własnych możliwości, umiejętności, a to zagwarantuje to miejsce.
Stanisław Szablewski, były trener, były prezes Olimpii Sulęcin, oceniał sulęcińskich siatkarzy w najbliższą sobotę. Kolejne spotkanie w Sulęcinie, mecz z Gwardią Wrocław. Tutaj także liczymy na walkę i najlepiej na komplet punktów jedynego lubuskiego pierwszoligowca. A w grupie pierwszej, drugiej ligi siatkarzy liderem tabeli, jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, jest Orzeł Międzyrzecz. Ekipa trenera Marcina Karbowiaka w ubiegłym sezonie znalazła się w szóstce najlepszych ekip drugoligowych w kraju. W Międzyrzeczu wielu kibiców pamięta pewnie te czasy, gdy Orzeł grał na zapleczu Ekstraklasy. Czy marzenia o grze w pierwszej lidze są w ogóle realne? O to pytamy Piotra Haładusa, kapitana Orła, no i co ciekawe, człowieka odpowiedzialnego w międzyrzeckim klubie za finanse i sprawy sponsorskie. A z Piotrem Haładusem rozmawia Marek Staniszewski.
Robię to od kilku lat. Temat rozmów ze sponsorami musiał ktoś w naszym klubie przejąć na siebie. Padło na mnie i myślę, że od tego czasu zaczęło się robić dużo, dużo lepiej. Jak widać, mamy coraz większą rzeszę sponsorów. Pozyskaliśmy bank jako sponsora tytularnego. No i coraz więcej firm decyduje się na współpracę z nami.
Są sponsorzy, są też wyniki.
Zawsze za wynikiem sportowym. Ten wynik finansowy też musi iść w parze i na odwrót. Cieszę się, że ci sponsorzy do nas dochodzą. Cieszę się, że wynik sportowy też pozwala nam pozyskiwać nowych sponsorów. No i myślę, że tak będziemy kontynuować tą drogę i tędy podążać.
Jesteście na pierwszym miejscu po rundzie zasadniczej. Oczywiście apetyt rośnie. Jaki jest cel na sezon 2018-19?
Taki jak teraz obecnie, musimy też poczekać do zakończenia tego sezonu. Zobaczymy, jak on się ułoży. No, na pewno chcielibyśmy wygrać ligę i zakończyć sezon co najmniej tak jak w zeszłym roku, czyli w szóstce najlepszych zespołów w Polsce w drugiej lidze. Cel na przyszły sezon dopiero będziemy mogli sobie tak naprawdę w 100% określić po zakończeniu tego sezonu. Teraz no, ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądał nasz zespół kadrowo. Na pewno nie przewidujemy dużych rewolucji w składzie, ale na pewno oblicze zespołu w stosunku do tego, co jest teraz w przyszłym sezonie, no, będzie na pewno inaczej wyglądało. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno będą zmiany, ale jakie to wszyscy się dowiedzą.
A czy jest w Międzyrzeczu parcie na to, by jednak była ta upragniona pierwsza liga?
Parcie może nie ze strony kibiców, na pewno taki apetyt jest ze strony nas, zawodników. Również jak najbardziej, no, też byśmy chcieli grać jak najwyżej razem z Olimpią Sulęcin, pokazywać, że to województwo lubuskie stoi mocno siatkówką, nie tylko Śląsk czy inne regiony Polski, ale i województwo lubuskie ma super szkolenie młodzieży i dobrych siatkarzy. No, niemniej jednak też realnie patrzymy na to i jakby tak trzeźwo określamy to, co możemy obecnie, a to, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić. No i gdzie jesteśmy finansowo przede wszystkim, bo sportowo to jeszcze moglibyśmy tutaj skład zbudować na awans do pierwszej ligi, natomiast finansowo na tą chwilę na pewno byśmy sobie nie poradzili na zapleczu Ekstraklasy.
Jakim budżetem musi dysponować klub, by startować do rywalizacji w Ekstraklasie i utrzymać się w tej klasie rozgrywkowej?
Pierwsza liga, czyli zaplecze plus ligi, to myślę, że ten budżet musi już tam zbliżać się do no blisko miliona złotych. To jest naprawdę potężny pieniądz. Prawda jest taka, że ciężko bez takich mocnych argumentów w postaci sponsorów kilku, którzy dadzą, powiedzmy, nie wiem, 150-200 tysięcy, zbudować taki budżet. Na pewno łatwo by było mieć jednego sponsora, który przyjdzie i położy nam 800 tysięcy, 200 dostaniemy z miasta i będziemy mieli tutaj równy milion. Natomiast patrząc na to obiektywnie, to w momencie wycofania takiego sponsora upada cały sport i z dnia na dzień przekreślamy szansę na nagranie i na cokolwiek po prostu w klubie.
Tym bardziej, że macie już takie przykre doświadczenia, gdy kiedyś Orzeł był na krawędzi przepaści.
Dokładnie tak. Skończyło się to też jakimś tam nie tylko sportowym, ale też finansowym skandalem. Nie chcielibyśmy takiej sytuacji powtórzyć, dlatego też nauczeni tym doświadczeniem na pewno nie dopuścimy do takiej sytuacji i będziemy realnie oceniać swoje szanse, możliwości. Jeśli pojawi się sponsor, ale oczywiście tak jak mówię, nie jeden, a kilku mocnych, wtedy będziemy trzeźwo myśleć o tym, co możemy zrobić i gdzie powinniśmy grać.
Przyznają Państwo, ciekawa rozmowa z Piotrem Haładusem, autorstwa Marka Stanisławskiego, na co dzień kapitan Orła, ale człowiek, który jest odpowiedzialny za sprawy sponsorskie. Tak to wygląda w międzyrzeckim Orle. Oby z równie dużą skutecznością jak na parkiecie Piotr Haładus pozyskiwał tych sponsorów. No i Orzeł niech pobije się o awans do pierwszej ligi. Tego oczywiście międzyrzeckim siatkarzom życzymy. A teraz o lubuskim futbolu. W magazynie sportowym Radia Zachód piłkarze Warty Gorzów mają za sobą drugi sparing tej zimy. Gorzowski trzecioligowiec pokonał u siebie czwartoligowego Lubuszanina Drezdenko 4-1. W Warcie testowana była grupa zawodników, natomiast pewne jest to, że nowym bramkarzem gorzowskiej ekipy zostanie Patryk Królczyk, ostatnio wypożyczony z Olimpii Grudziądz do Pniówka Pawłowice Śląskie.
W drugiej połowie nie było za dużo jakby do bronienia. Bardzo dobrze grała cała drużyna, no i w konsekwencji ja nie miałem za dużo roboty.
Tu jesteście dogadani, tak? Z tego, co słyszałem z Wartą.
Tak, już dogadaliśmy się w grudniu praktycznie, tak, że wszystko jest jakby, no, myślę, że wszystko jest załatwione.
Jak wrażenia z tego zespołu?
Myślę, że jest bardzo duży potencjał tutaj w zespole, bardzo młoda drużyna, plus kilku doświadczonych zawodników, którzy dają jakość i myślę, że tutaj, no, duży, tak jak powiedziałem, duży potencjał drzemie w tej drużynie.
Będzie też drugi bramkarz, który tu chyba będzie naciskał, bo Witalij Czyżykow jednak trochę tu też pobronił.
Tak, na pewno tutaj wszyscy rywalizujemy o granie, także nikt tutaj nie trenuje i nie gra z myślą, że będzie rezerwowym. Także.
Mobilizacja do pracy jest na
tak,
pewno.
Tak, jest duża mobilizacja, każdy chce grać, no i wiadomo.
Jacek Świercz, trener Lubuszanina Drezdenko, no na dzień dobry okresu przygotowawczego, całkiem mocny sprawdzian chyba dla Was.
Tak, wprawdzie nieplanowany, tutaj wyszło tak przy okazji, po prostu już tam Warta nie miała przeciwnika, ale myślę, że bardzo pożyteczny i bardzo tutaj i dla nas, i dla Warty udany sparring. Myślę, że mniej ważny wynik, bardziej tutaj w tym okresie możliwość zmierzenia się dla nas z silniejszym przeciwnikiem, bardzo wartościowy, także myślę, że korzystnie.
Mateusz Konefał, trener Warty Gorzów.
Jeśli chodzi o sparring, no to fajnie, że się odbył. To była taka rekompensata dla zawodników tego, co wykonali w tygodniu, bo też gdzieś śmiali się czas tygodnia, że zmieniliśmy chyba dyscyplinę sportu, bo dużo biegaliśmy, piłki było mało. Dlatego ten sparring tak jakby był taką nagrodą za tą pracę, którą wykonaliśmy w tygodniu, a wiadomo, że w tym okresie pracuje się nad sprawami motorycznymi. Także to cieszy, że po prostu rozegraliśmy, że mogli poczuć troszeczkę piłki. Co do testowanych, 6 ludzi sprawdzaliśmy dzisiaj. Nikt nie powalił na tyle, aby od razu mu podstawić kontrakt. Myślę, że z 2-3 będziemy rozmawiać na temat dalszych sprawdzianów. Natomiast trójce już podziękuję. No, największe wrażenie na mnie wywarł 15-letni Marcel Kasprzak z Puksu Maximilian. To jest chłopak, który pokazał bardzo duży potencjał. Chciałbym jeszcze zobaczyć tutaj takiego Maximiliana, który przyleciał do nas z Ukrainy. No i Sebastian Surmaj, który jest z Kariny Gubin. To taka trójka, która chciałbym, żeby została, i też zastanowimy się nad Dorianem Skwarą, który też się pojawił wczoraj, natomiast tam dwójka młodych chłopaków i jeden chłopak z Ukrainy, no to im podziękujemy.
Sebastian Surmaj to już trochę doświadczenia, a w Górniku Wałbrzych przede wszystkim, tak?
Górnik Wałbrzych, rezerwy Miedzi Legnica, no i teraz Karina Gubin. Też zawodnik z potencjałem, też zawodnik, który można powiedzieć pasuje taką charakterystyką, doda troszeczkę szybkości, doda takiej jakości, dynamiki. U nas na skrzydle potrzebujemy takiego zawodnika, także też w nim upatruję tutaj takiego wzmocnienia, ale jeszcze daleka droga.
Na trzecioligowym szczeblu rozgrywek piłkarskich mamy dwie gorzowskie drużyny, Warte Gorzów, no i Stilon Gorzów. Pierwszy sparing tej zimy mają za sobą piłkarze Stilonu właśnie. Ekipa trenera Kamila Michniewicza przegrała w Głogowie z pierwszoligowym Chrobrym 0-2. Filip Górecki rozmawiał z trenerem Stilonu zarówno o tym meczu, jak i o testowanych zawodnikach.
Widać było to, że mój zespół chciał się pokazać na tle pierwszoligowca i jeżeli chodzi o walory ambicjonalne tutaj, to ten mecz zdecydowanie po naszej stronie. Mnie cieszy przede wszystkim motoryka, bo na tle Chrobrego nie widać było tej różnicy w przygotowaniu motorycznym. Zespół wytrzymał tempo całego spotkania i to na dzisiaj jest najważniejszy dla mnie sygnał, że ten fundament, który budowaliśmy już od grudnia, pomału staje się coraz mocniejszy i możemy przechodzić dalej do tych spraw stricte piłkarskich, nad którymi już pracujemy. Trzeci tydzień widać było wciąż braki, przede wszystkim w tej taktyce indywidualnej, jeżeli chodzi o zachowania w obronie. Momentami dawaliśmy się troszkę za szybko i obrócić z piłką, gdzieś ten doskok był spóźniony, ale no mamy na to czas i cieszę się, że Chrobry nam tak naprawdę pokazał, gdzie jeszcze mamy rezerwy duże do poprawy i już z dniem dzisiejszym nad tym wszystkim pracujemy.
Sprawdzani zawodnicy po kolei, bramkarz Gabriel Łodej, on od maja nie grał praktycznie. Jak on się zaprezentował, były zawodnik Polikana Łowicz?
To znaczy pierwszy tydzień na pewno troszkę słabiej, jeżeli chodzi o Gabriela, ale widać było, że z każdym treningiem zyskuje zdecydowanie i ten ostatni mecz kontrolny pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał, także tutaj myślę, że lada moment się wszystko wyjaśni i Gabriel będzie z nami.
Obrońca Dębu Przybyszów Kamil Chałupka, też bardzo ciekawy zawodnik. Tutaj Kamil się zgłosił do nas, chce spróbować sił w trzeciej lidze. Też pokazuje spore umiejętności, także umówiliśmy się, że przyglądać się będziemy tutaj Kamilowi. Ostateczną decyzję podejmiemy w sobotę po sparingu z Wiktorią Zelow i na pewno jest też tutaj zawodnikiem godnym uwagi, stąd jego obecność i na sparingu i tutaj u nas w zespole w tym tygodniu.
Podobnie jak Warta, zaprosiliście też zawodnika Escoli Warszawia.
Tak, Krzysiu Szynkę przyjechał do nas jeszcze w listopadzie tak naprawdę i tam pierwszy raz mogliśmy się przyjrzeć, zaprosiliśmy go na tygodniowe treningi na początku. Prezentował się na tyle dobrze, że zaproponowaliśmy, żeby przyjechał jeszcze na kolejny tydzień, żebyśmy już mogli spokojnie podjąć decyzję. Tak naprawdę czekamy teraz na to, co wydarzy się, jakie będą warunki, jeżeli chodzi o klub. Jeżeli tutaj nie będzie jakichś większych przeszkód, to chciałbym też, żeby Krzysztof był z nami.
No i jeszcze Michał Stańczyk się pojawił, który no, był tutaj w zeszłym sezonie. Nie poszło w Polonii Środa Wielkopolska.
Nie poszło w Polonii Środa Wielkopolska, ale był tutaj, wiemy na co go stać, czyli też na pewno startuje zupełnie innego pułapu. Ma spore umiejętności, jest na pewno w stanie wzmocnić naszą rywalizację, jeżeli chodzi o grę na środku obrony i cieszę się z tego, że na dzisiaj mamy i Krzysia Kaczmarczyka, i Patryka Nideckiego, i Jędrzeja Dramę, i Michała Stańczyka, i tylko to może wpłynąć na korzyść zespołu, a Michał naprawdę wygląda bardzo fajnie w treningu i mam nadzieję, że będzie potwierdzał to w meczach.
Filip Górecki rozmawiał z przedstawicielami obu gorzowskich piłkarskich trzecioligowców. Za 17 minut godzina 22 to jest magazyn sportowy Radia Zachód. Przez najbliższe minuty o tenisie porozmawiamy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, a warto o tym wiedzieć. Martyna Kubka to tenisowa perła w naszym lubuskim regionie. 18-letnia niespełna reprezentantka Nafty Zielona Góra wzięła udział w juniorskim Australian Open. Na kortach Melbourne Martyna dostała się do pierwszej rundy gry singlowej i dyblowej. No a tak naprawdę to pierwsze tak poważne przetarcie Martyny Kubki w światowym tenisie. Australian Open, senior. Juniorskie wydanie oczywiście trwa, juniorskie także. No i my dziś z naszą zawodniczką, która wciąż przebywa w Australii, porozmawialiśmy o wrażeniach, o grze. Posłuchajcie Państwo. Martyna, najpierw chciałbym Ciebie zapytać o takie ludzkie wrażenia, bo jesteś w Australii już od dobrych kilkunastu dni. Za Tobą gry w singlu i w deblu. Natomiast wrażenia takie ludzkie. Jak to wszystko od kuchni wygląda? Jak to wszystko Ty postrzegasz, tą wielką sportową imprezę Australian Open?
To na pewno to jest pierwsze jakby takie wielkie przeżycie dla mnie. Naprawdę jestem zaskoczona, bo nie wyobrażałam sobie tego jakby jako takiej wielkiej imprezy, bo to zawsze to inaczej wygląda w telewizji, jak się ogląda same mecze, a inna jest atmosfera na kortach i wokół. Więc ile tutaj ludzi jakby jest, to jest po prostu, jestem pod wrażeniem tego, także jest inna atmosfera, tutaj dużo się dzieje, także bardzo się cieszę z tego wyjazdu, pomimo że mogło pójść trochę lepiej, ale zbieram doświadczenie i dostałam na pewno jeszcze większego kopa do pracy.
Miałaś okazję kogoś zobaczyć z bliska i przede wszystkim, czy jakiś mecz konkretny wywarł na tobie wrażenie?
Tak, eliminacje tylko się odbywały w Traralgonie, to jest 2 godziny drogi z Melbourne, a już turniej główny i debel odbywają się w Melbourne Parku, tam gdzie grają zawodowcy, także na tych samych kortach gramy i oczywiście możemy patrzeć na najlepszych zawodników i na ich mecze. Właśnie wróciłam z meczu Nishikoriego i Karena Busty, to był naprawdę mega mecz, po prostu byliśmy zachwyceni, bo Kei Nishikori wygrał 10-8 super tiebreaku w 5 secie i wrócił z 0-2, bo przegrał 0-2 w setach, także oni grali naprawdę super i wiele można się od nich nauczyć, nie tylko rzeczy z taktycznych, ale podglądając ich na przykład na siłowni, jak ćwiczą i uczyć się od nich profesjonalizmu.
Sama wspomniałaś, że jest niedosyt, jeśli chodzi o sportową część Twojego pobytu w Australii, bo odpadłaś i z gry singlowej, i z gry deblowej. Jakbyś mogła podsumować to, co się działo na kortach?
To tak, to w singlu przeszłam eliminację, wygrałam 2 mecze, także to jest na pewno super sprawa. W pierwszej rundzie przegrałam na pewno z dobrze dysponowaną Japonką, chociaż mogłam się pokazać z lepszej drugiej strony, ale jakby nie miałam nawet okazji rozgrzać się na moim korcie meczowym i to jakby jak wyszłam na mecz, to było już zupełnie inaczej, bo ci ludzie, pierwszy raz przed taką wielką publicznością grałam i miałam wrażenie, że nawet trochę inaczej się piłki odbijają. Tutaj wielka tablica, ballboye, to zawsze jest jakby pierwszy taki ogromny turniej, także na pewno był stres. Szkoda na mnie na pewno drugiego seta, bo miałam swoje szanse, a nie wykorzystałam, ale pomimo wszystko jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu, bo nabieram doświadczenia i na kolejnych szlemach mam nadzieję, że będzie lepiej. A w deblu przegrałyśmy z mocnymi Australikami, także na pewno szkoda, tak, bo my ze Stefą też jesteśmy zgranym deblem, ale wyszedł jeszcze ten brak doświadczenia, także będziemy zbierać na kolejne wielkie szlemy i pokazywać, na co tak naprawdę nas stać.
Jaka przyszłość przed Tobą? Co teraz? Jakie najbliższe plany, jeśli chodzi o Twoją grę na kortach całego świata?
My zbieramy punkty na wszystkich turniejach. Wiadomo, tutaj też są punkty za Australię i zdobywam po prostu punkty do rankingu i z rankingu się łapiemy do turniejów, także na pewno teraz po Australii będę miała okres przygotowawczy, czyli 6-7 tygodni treningów, a potem zobaczymy jeszcze na pewno turniej w Hiszpanii, a potem Francja albo Bułgaria i oby Roland Garros. Wiem, że potrzebuję jeszcze kilku lat, żeby pokazać jakby mój najwyższy poziom gry, także z niczym się nie spieszę, po prostu staram się dawać siebie wszystko każdego dnia.
Martyna Kubka, kto wie, czy za czas jakiś nie będziemy mówić o niej, że to gwiazda polskiego tenisa. Jak na razie juniorski Australian Open, ale przecież od tego się zaczyna. Teraz także o dużej imprezie, która miała miejsce w miniony weekend, ale już bez kontekstu lubuskiego sportu, bo w miniony weekend w Zakopanem, jak Państwo wiedzą, odbyły się zawody o Puchar Świata w skokach narciarskich. W sobotnim konkursie drużynowym zwyciężyli Niemcy, Polacy zajęli trzecie miejsce, natomiast w niedzielę po raz pierwszy w tym sezonie żaden z biało-czerwonych nie znalazł się nawet w dziesiątce. Najlepszy Dawid Kubacki był dopiero 12, triumfował Austriak Stefan Kraft, no a Kamil Stoch nie załapał się nawet do czołowej 30. Wielkie rozczarowanie w Zakopanem. O rywalizacji na wielkiej krokwi Andrzej Grabowski rozmawiał z byłym reprezentantem Polski, obecnie telewizyjnym ekspertem Jakubem Kotem.
Takie pytanie weekendu tak naprawdę, to co się stało z Kamilem Stochem, bo sobotni konkurs drużynowy, w którym zepsuł ten drugi skok, no i ten niedzielny występ, w którym nawet do drugiej serii się nie zakwalifikował, pozwala się zastanawiać, co się dzieje.
Czy nie, Niemcy nie dotyka jakby tylko Kamila, tylko ogólnie całość, co się stało między piątkiem a niedzielą. To był przedziwny weekend. Jeżeli Oleg Zniszczył jest szósty w kwalifikacjach, jest 45. Jeżeli Dawid Kowalski wygrywa serię próbną, pół godziny później, czy tam godziny później, nie wchodzi do dziesiątki, więc to daje do myślenia, że to był przedziwny weekend, jak chodzi o całość skoków narciarskich. Natomiast no, sam Kamil, no faktycznie, jego forma nie jest jakby ustabilizowana. Potrafi dać świetny skok, za chwilę delikatnie zepsuć. Ja widziałem jego reakcję po skoku, że on akurat nie do końca wiedział, co się stało, że oczywiście ten skok nie był perfekcyjny, no ale z drugiej strony mówimy się, że do 30 powinno dać to awans.
Jeszcze dodajmy parę słów o Dawidzie Kubackim, bo cały weekend skakał fantastycznie praktycznie. I te treningi, i kwalifikacje może trochę mniej, ale i drużynówka, ale też pamiętamy, co się stało w serii próbnej, którą wygrał, a później ten konkurs, no i ta pierwsza seria zupełnie nieudana. Dawid mówi, że wie, co tam się stało. Taki chyba jednorazowy wypadek przy pracy, tak się właściwie wydaje.
Z tego, co słyszałem, Dawid stwierdził, że mu nie chodziły nogi, jakby to tak w skrócie powiedzieć, czyli nie czuł tych nóg najlepiej, być może drobne już zmęczenie. Bardziej bym to raczej mówił jako wypadek przy pracy, jeżeli wygrywasz tydzień wcześniej Puchar Świata, nie przypadkowo, tylko dwoma dobrymi skokami, to raczej tutaj, no, umówmy się, wypadek przy pracy, bo serię próbną wygrał.
Twój brat Maciek chyba się trochę zaczyna budzić, bo sobotnia drużynówka i te piątkowe skoki pokazywały, że wydaje się, że powolutku do przodu też ten plan Stefana Horngechera chyba zaczyna działać, bo trener założył, że Maciek ma być tym czwartym do drużyny na mistrzostwa.
No Maciek powoli się budzi, no musi się budzić, bo za chwilę będzie planica i wtedy już budzik za późno zadzwoni. Natomiast, no tak, już to predazzo, ten ostatni konkurs było trochę przełomowe, gdzie sam Maciek uśmiech na twarzy zagościł i czuł, że coś tam się podziało. Przyjechał do Zakopanego, gdzie wiedział, że będzie walczył o drużynę, bo na równi był ze Stefanem i z Kubą Wolnym. I tutaj dwa skoki treningowe naprawdę na dobrym poziomie, w kwalifikacjach i gorsze warunki. I tak się poskładało, że to wszystko było nie do końca wiadomo, kto wystartuje. Dał mu szansę Horngacher. Dla Maćka to był naprawdę duży kredyt zaufania, który spłacił. Umówmy się, że dla Maćka konkurs drużynowy był naprawdę dobry. Od niego nie mogliśmy wymagać, żeby skoczył na rekord skoczni, bo go na tą chwilę nie stać na to. On skoczył to, co miał skoczyć i naprawdę i Adam Małysz, i Stefan Horngacher powiedzieli, że z Maćka są naprawdę zadowoleni. Więc dziwię się, że Maciek nie poszedł za ciosem. Właśnie być może chciał już za bardzo, już poczuł się pewnie, już może chciał za dużo. Bo ten skok w drugiej serii, sam Adam aż powiedział, że już Maciek troszeczkę już przedobrzył. No niestety metoda małych kroczków tutaj musi być, że nie chcieć wszystkiego za dużo, bo to się zaburza. U Maćka być może ten dzień właśnie był już taki, że za dużo chciał.
Piotr Żyła, wydaje się, że on dalej gdzieś jest chyba troszkę w swoim świecie, bo dalej nie może odnaleźć tej formy, którą jeszcze miał w Engelbergu, a którą gdzieś od mistrzostw Polski mniej więcej przez turniej czterech skoczni w Val di Fiemme. No i ja Zakopane widać, że jeszcze jej szuka.
No, Piotrek to jest ciężki temat. To jest zawodnik nieprzewidywalny i na plus, i na minus. Doszły mnie tam słuchy, że w drużynówce Stefan Honger był bardzo wściekły na Piotrka, jak chodzi o ten pierwszy skok, szczególnie gdzie no zepsuł, to nie ma co mówić. Na pewno już ta forma nie jest taka wysoka, jak to było właśnie na początku sezonu. Teraz Piotrek no, na tym progu nie wygląda już tak fajnie, tymi rękami się, jak my to mówimy, siepie i mniej pracują nogi, a reszta ciała jak najbardziej, a to na odwrót powinno być, więc jakaś tam zadyszka pewnie Piotrka złapała. No ale z drugiej strony tak powiedziałem, no Piotrek może za chwilę wygrać, może nie wejść do 30, mówię, in plus, in minus.
Drużyn rozgrywka, bo to było trzecie miejsce, troszeczkę szczęśliwe po dyskwalifikacji Norwegów, ale pojawia się pytanie, czy my będziemy mieli drużynę gotową walczyć, bo będzie ciężko o złoto mistrzostw świata w Seefeld, ale chociaż o brąz.
No kto powiedział, że będzie łatwo? No na pewno łatwo nie będzie. Do Seefeld jeszcze jest trochę czasu, bo to ponad miesiąc, jak się nie mylę, więc w tym miesiącu naprawdę się dużo może zdarzyć. No, Maciek musi podbudować tą swoją formę, bo umówmy się, że od tego dna powoli się zaczął odbijać. Dobrze, żeby te kroki powoli, ale jednak robił do przodu. No każdy ma nad czym pracować. No, Norwegowie rosną w siłę. Austriacy nagle się budzą. Martwiliśmy się Austriaków na początku sezonu, a teraz nie martwmy się o nich, tylko martwmy się o siebie. Będzie na pewno ciekawie. Każdy weekend Parświata jest bardzo ciekawy. Przynosi dużo nowych rozstrzygnięć, nowych twarzy, które się pokazują, tak chociaż Sato, trzecie miejsce w Pucharze Świata. Więc kto powiedział, że będzie łatwo? Łatwo nie będzie, ale jak będziemy robić swoje, to przy odrobinie szczęścia o ten medal będziemy walczyć.
No już dosłownie na koniec. Wydaje się, że Kraft rośnie, ale chyba Kobayashi powoli słabnie.
Kraft rośnie, przecież już od turnieju czterech skoczni był mocny. Gdyby nie ta wpadka z Garmisch-Partenkirchen, to on by stał na podium w turnieju czterech skoczni, więc tutaj nie ma niespodzianki. A że broni medalu mistrzostw świata u siebie jeszcze, to może wskazywać, że ta forma do Seefeld będzie dotrzymana lub wręcz będzie coraz wyższa. On tam się kręcił już cały czas koło tej czołówki, przecież i w Predazzo stał na podium, więc to na pewno nie jest niespodzianka. Skacze świetnie, daleko, ładnie, stylowo, dostaje wysokie noty. Natomiast Kobayashi, no to już nie jest ten sam Kobayashi. Pojedyncze skoki naprawdę są, może nie, że złe, ale już nie są takie dalekie, jest takie z błyskiem. On sam powiedział, że powoli traci timing. No ta forma kiedyś musi też się ulotnić, to nie jest robot, maszyna zaprogramowana, efekt domina czasami, że jeden błąd powoduje drugi, ten drugi powoduje trzeci, ale w drugim skoku udowodnił, że jeszcze go stać na takie solidne próby, więc nie skreślajmy go za szybko.
Następne zawody o Puchar Świata odbędą się już najbliższy weekend w japońskim Sapporo. Oczywiście liczymy głównie na polskich skoczków już w kontekście zbliżających się mistrzostw świata. Oby ta forma była zdecydowanie wyższa niż ta, którą zaprezentowali nasi w niedzielę na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. No potraktujmy to, że był to po prostu sportowy wypadek przy pracy. Magazyn sportowy Radia Zachód w każdy poniedziałek po 21:00 spora dawka sportu, później także na www.zachod.pl. Zachęcamy i zapraszamy również do tego, aby odwiedzać nasz facebookowy fanpage Zachód Sport. Tam również sporo ciekawego, jeśli chodzi głównie o lubuski sport. A pierwsze informacje jutro po godzinie 7:00 tradycyjnie na 103 i na 106 FM. W dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Hubert Pietroński audycję zrealizował, a prowadził ją Maciej Noskowicz. Kłaniamy się, do usłyszenia.